Wiola Wejman w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy kierować wzrok w stronę określonych istnień, przedmiotów, bo taki mamy zwyczaj od kilku miesięcy, że poprzez nie właśnie próbujemy opowiedzieć jakąś historię. Próbujemy opowiedzieć coś, co jest istotną wiadomością o nas, o ludziach. Czasem nie najweselszą, ale postaram się skupiać na tej dobrej stronie życia. Dziś taką szczeliną, takim kluczem do przeszłości są rośliny. Drzewa, kwiaty. Właściwie można by było powiedzieć, a cóż one mogą powiedzieć?
Ja z nimi staram się rozmawiać, ale najbardziej cieszy mnie to, że rośliny, drzewa, kwiaty pamiętają też nasi rozmówcy i rozmówczynie, ponieważ pracuję w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN, gdzie zajmuję się historią mówioną i nagrywam relacje. To są najczęściej relacje biograficzne, które przedstawiają całą perspektywę życia danej osoby i bardzo w tych relacjach, często wielogodzinnych, interesują mnie szczegóły. Między innymi przedmioty. Pomyślałam, że takim ciekawym tematem może być może temat nie przedmiotów, bo przedmiot to coś, co nie żyje, a dzisiaj będziemy rozmawiać o drzewach, o roślinach. I pomyślałam o temacie, który bardzo mnie interesuje, to znaczy w jaki sposób rośliny mogą wpływać na nasze życie i w jaki sposób są zapamiętywane i czy w ogóle są zapamiętywane.
Właśnie, czy one pojawiają się w tych historiach, których słuchasz? Czy są na równych prawach na przykład z opowieściami o poważnych losach rodziny?
Bardzo bym chciała, żeby tak było, ale myślę, że rośliny jednak pojawiają się we wspomnieniach marginalnie. Najczęściej pojawiają się drzewa, to znaczy drzewa, no to tak zgodnie trochę z przysłowiem, są wymieniane jako pewien element rodziny tak naprawdę, w momencie, kiedy sadzono drzewo w momencie narodzin dziecka. I to się rzeczywiście w relacjach pojawia. Oczywiście wątki związane z drzewami pojawiają się też w relacjach z okresu okupacji. Taką jedną z bardziej przejmujących historii, nie nagraną przeze mnie, ale to jest historia osób ukrywających się w drzewie, w wydrążonym wielkim drzewie. Ale taką najbliższą mi historią związaną z drzewem, która mnie bardzo poruszyła i która zresztą miała swoją później kontynuację w przestrzeni Lublina, to jest relacja pana Lucjana Ważnego, lubelskiego lekarza, ginekologa. Ja go nagrywałam, kiedy już był na emeryturze, podzielił się historią całego swojego życia, ale w tej długiej, wielogodzinnej relacji, którą zresztą możemy przeczytać i obejrzeć na stronach ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, pojawia się też kilka zdań na temat drzewa, dębu, który on zasadził, które to drzewo rośnie do dzisiaj. Rośnie na środku ulicy Bohaterów Monte Cassino, kiedy nią przejeżdżamy i kiedy na środku widzimy okazały dorodny dąb, to jest to właśnie drzewo zasadzone przez mojego rozmówcę. Jest to bardzo poruszający ślad istnienia. Drzewa to nie przedmioty, bo drzewa żyją. Mówi się czasami o pamięci drzew, oczywiście jako pewnej metaforze. I myślę, że kiedy wiele osób znających tą historię rodziny pana Lucjana, historię pana rodziny przejeżdża przez ulicę Bohaterów Monte Cassino i widzi to drzewo raz wiosną, raz jesienią, raz w lecie, zimą. Ono jest naprawdę bardzo piękne, rozłożyste. To w jakiś naturalny sposób przypomina sobie po prostu o istnieniu tej rodziny. Ja jeszcze może dodam jako ciekawostkę, że teraz tam biegnie ulica, ale w latach 30. i 40. to była tam po prostu posiadłość, wielka, kilkuhektarowa posesja rodziny Ważnych. Dzisiaj mamy osiedle, ulicę i drzewo, które świadczy o przeszłości. To drzewo zostało upamiętnione w ramach działań związanych z Skarbem Kultury Przestrzeni. Tam jest też pomnik informujący o historii tego drzewa.
Takim drzewem, które wiele pamięta, jest też drzewo, o którym nie wiemy, kto je posadził. Mówię o tym, które rosło na terenie żydowskiego Starego Miasta. To wierzba, biała wierzba, tak?
Tak, to jest dosyć tajemnicze drzewo i myślę, że wiele osób przechodząc i widząc monumentalność tej rośliny, tego drzewa, jego nie da się objąć. Kiedy się do niego przytulimy, to nie udaje się nam objąć rękami. No myśli o tym, że to jest też taki świadek tamtego świata, który pamięta. No my byśmy bardzo chcieli, to bardzo często się powtarza, że gdyby rośliny, gdyby drzewa mogły mówić, to tak wiele mogłyby powiedzieć. Ja czasami dostaję pytanie, dlaczego drzewa są takie ważne i dlaczego tak mnie interesują. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, to jest to, że drzewa po prostu dłużej od nas żyją. W momencie, kiedy zasadzimy to drzewo, musimy bardzo długo czekać, tak naprawdę musimy czekać kilka pokoleń, aż ono wyrośnie i ta ich monumentalność, ta ich wieczność jest mi jakoś bardzo bliska i bardzo mnie wzrusza i bardzo lubię stare drzewa. I mam też taką kolejną relację. Pamiętam to spotkanie z panią Janiną Miturą Skocka, rocznik 1923. Bardzo to była dla mnie ciekawa rozmowa, ponieważ pani Janina była taką rozmówczynią, która skupiała się na detalach i potrafiła opowiedzieć. Czuła, że to, co mija, jest bardzo ważne i przytaczała mnóstwo różnych szczegółowych opowieści o życiu w przedwojennym Kocku, bo akurat ta relacja dotyczyła Kocka, nie Lublina. Ale tam też pojawiło się coś, co bardzo mnie wzruszyło. Pani Janina w pewnym momencie, opowiadając już o swoim bardziej dorosłym życiu, po wojnie opowiedziała mi o sadzeniu drzew w lesie. Pracowała właśnie w jednej ze szkółek. Pod koniec naszej rozmowy powiedziała, że kiedyś poprosiła syna, żeby zawiózł ją właśnie do tego lasu, żeby zobaczyła, czy te drzewa jeszcze są i czy one jeszcze stoją. I powiedziała też, że mówi, zobacz, jak będziesz zawsze tędy przyjeżdżał, to będziesz o mnie myślał, że to ja zasadziłam te drzewa. I to jest też coś, co mnie tak jakoś bardzo, bardzo poruszyło. I rzeczywiście, jak tamtędy przyjeżdżam, to z kolei ja myślę o pani Janinie. Drzewa przypominają nam o istnieniu ludzi.
Zatrzymam się chwilę przy takim twoim sformułowaniu, że gdyby drzewa potrafiły nam opowiedzieć, to bylibyśmy bogatsi o znakomitą wiedzę. Nie wiem, czy to jest dobrze sformułowane, gdybyśmy my się nauczyli rozumieć drzewa, bo przecież one mówią w swoim języku. Drzewa się znakomicie ze sobą komunikują, porozumiewają, wymyślają całe teorie, jak się pozbyć przeciwnika albo jak zwabić kogoś, kto jest im potrzebny. No tylko, że nasz umysł jeszcze nie potrafi ogarnąć tego świata. Ale kto wie, co się wydarzy, jak się w końcu dogadamy. Nie wszystkie drzewa, koło których przechodzimy czy przejeżdżamy, mogą nam opowiedzieć historię, bo została tylko historia po nich. Na przykład ta słynna akacja Julii Hartwig, a właściwie rodziny Hartwigów.
Tak, i pani Julia o tym wspomina zarówno w licznych wywiadach, jak i w relacji, która została nagrana dla ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. O akacji wspomina w kontekście zapachu, pięknego zapachu, jaki roztaczało to drzewo, ale wspomina też i mówi, że o akacji bardzo często pisze i że ta akacja, już dzisiaj niestety chyba nieistniejąca, jest też bohaterką jej wierszy i jeżeli mogę jeden z wierszy przytoczyć, który jest zresztą też dla mnie bardzo, bardzo mi bliski i bardzo go lubię, to jest wiersz z tomu Czuwanie. Mówi akacja z dzieciństwa. Nie takie bywały, pamiętam, twoje młode smutki. Dla kogo rzucam teraz mój słodki kwiat pod balkonem drewnianym na kamiennym podwórku? Nie ma niestety już z nami pani Julii, zostały jej piękne wiersze i zostało wspomnienie o drzewach. Ale chciałam podzielić się też pewną uwagą na temat dialogu z roślinami. Zdarza się, że osoby opowiadając o roślinach mówią, że z nimi rozmawiały. To najczęściej dotyczy roślin domowych. I to jest też coś, co przykuwało i przykuwa zresztą moją uwagę w opowieściach, ponieważ staram się w relacjach dopytać o to, jakie kiedyś rośliny były modne i jakie rośliny sadzono, jak wyglądały wnętrza mieszkań i jaką rolę odgrywały rośliny, bo to jest przecież też, co się bardzo zmienia, to co jest teraz modne, teraz najczęściej w oknach widzimy storczyki, a kiedyś bardzo często widzieliśmy pelargonie. I te opisy wnętrz mieszkań i to, jak się rośliny pielęgnowały, wydawało, że one były bardzo często wieloletnie. I cały proces też pozyskiwania zaszczepek, hodowania tych roślin, chuchania na nie. Wtedy raczej nie kupowało się roślin w kwiaciarniach, tylko bardzo często ludzie wymieniali się zaszczepkami i hodowali jakby od kilku listków całą roślinę. Natomiast też coś, co zwraca moją uwagę i zresztą chyba to wzięło się z lektury Iwaszkiewicza, ponieważ on w fenomenalny sposób pisze o roślinach, o ich zapachu, o kolorach. I kiedy go czytałam jako bardzo młoda osoba, to było to dla mnie takie zaskakujące, że mężczyzna potrafi pisać tak o kwiatach i że potrafi zapamiętywać nazwy. I te nazwy bardzo mnie u Iwaszkiewicza przykuły, ponieważ ja nie znałam tych nazw, ponieważ one pochodziły z dwudziestolecia międzywojennego. I ja trochę staram się podążać tym tropem i tropić te nazwy, które już dzisiaj zniknęły zupełnie z naszego języka. I oprócz tego, że staram się tego słuchać w relacjach, to też staram się to śledzić w różnego rodzaju dokumentach z XIX wieku, bądź też z XX wieku. To najczęściej są takie katalogi ogrodnicze, firm ogrodniczych, które wtedy zajmowały się z sprzedażą roślin, zarówno roślin ogrodowych, jak i domowych, jak i drzew do sadów. I pozwoliłam sobie przepisać, tak aby Państwo mogli usłyszeć, jak kiedyś określano kwiaty, jak nazywały się. Oczywiście funkcjonowały też nazwy łacińskie, które dzisiaj umożliwiają w ogóle dowiedzenie się, co to tak naprawdę za roślina. Kurzyślep pąsowy, zwiastnica żółtokwitnąca, ogniślepek, zwierciadełko, zazierka krwawnikolistna, wiecznik pomarańczowy, kogucik grzebień, przeinatka błękitna, wybudłak pachnący, koznokiet, pachnotka koloru krwi. Starzec. Starzec jest spotykany do dzisiaj, ale wtedy często na niego mówiono marzymłodek. Piekielne ziele Breitera. Doglendawa francuska. No i tak mogłabym w nieskończoność, ponieważ tych nazw jest bardzo, bardzo wiele.
Ładnie pachną?
Zapach roślin to jest świetne pytanie, ponieważ zazwyczaj skupiamy się na tym, że powinny wydawać zapach kwiaty, a tak naprawdę zapach wydaje zarówno roślina, która dopiero rośnie i kiedy rozgnieciemy jej liście i czujemy ten świeży zapach zieleni, to jest jedno doznanie. Inaczej pachną kwiaty. Iwaszkiewicz pisał o tym, jak pachną więdnące rośliny. Jest taki piękny cytat, kiedy on wchodzi do pokoju i jest zapach starych książek i więdnących roślin. Pachnie przecież siano, a to są wysuszone trawy i kwiaty. No i pachną oczywiście spektakularnie róże i te kwiaty, które są dzisiaj najbardziej znane. I to jest ciekawe, że w relacjach bardzo często osoby właśnie zapamiętują te doznania zmysłowe, jak coś pachniało.
Wspomniałaś o tym, że pachną róże. Ośmielę się zauważyć, że niestety nie wszystkie. Na pewno nie wszystkie w kwiaciarni. Bardzo rzadko można spotkać pachnącą różę. W ogóle w kwiaciarni kwiaty pachną zdecydowanie rzadziej niż w naturze. To z tego powodu, że podobno pozbawia się je umiejętności rozsyłania zapachów, bo wtedy dłużej utrzymują świeżość. I dość okrutny zabieg pozwala im dłużej żyć, ale nie w tej formie, do jakiej zostały stworzone.
Rzeczywiście z tym się spotkałam, ponieważ uwielbiam kupować kwiaty na targach, nie w kwiaciarniach, tylko właśnie wtedy, kiedy one w taki naturalny sposób rosną. Kiedyś w pewnym momencie, kiedy był sezon na róże i właśnie na jednym z targów spotkałam panią z wielkimi wiadrami, z różnokolorowymi różami, podeszłam i zaczęłam się schylać, aby powąchać. I ta pani mnie uprzedziła, nie pachną. U mnie żadne róże nie pachną. I zapytałam się, dlaczego? Bo to jest teraz niemodne. Ale, no właśnie, mam cytat ze wspomnianego Iwaszkiewicza z jednej z jego właściwie ostatnich książek pod tytułem Ogrody. I on tutaj pisze coś takiego. Bo dawniejsi poeci widzieli nie tylko jedno drzewo. Widzieli zbiorowiska drzew, którym nic nie groziło. Widzieli lasy, widzieli ogrody. Może już wkrótce nie będzie ogrodów. Ogromne połacie ziemi pokryją martwo błyszczące szklarnie i kwiaty, jak wszystko inne będą płodem zorganizowanej produkcji, nic z improwizacji, nic z niespodzianki. Ja myślę, że on tutaj dotyka pewnej istoty, jeżeli chodzi o rośliny, osadzenie, hodowanie. Nawet hodowanie to chyba jest złe słowo. Rośliny lubią wolność. Lubią, kiedy mają przestrzeń do tego, aby rosnąć tak, jak one chcą. A wydaje mi się, że teraz bardzo chcemy, żeby rośliny były takie, jak my chcemy, żeby nam nie przeszkadzały. I tutaj może przytoczę też jakby pewien pomysł na wyhodowanie róż bez kolców. Tak, żeby nie można się było pokłuć. I jeszcze wracając do relacji, właśnie te opowieści o sadzeniu kwiatów, o tym, jak długi czas trzeba było poświęcić, aby wyhodować dorodną roślinę, to jest coś, co myślę, że bardzo różni tą perspektywę naszych dziadków czy pradziadków od naszej perspektywy, kiedy idziemy i możemy sobie bez problemu kupić kilkumetrowe drzewo tak naprawdę.
Widzę przed tobą także Marię Kuncewiczową. Bardzo jestem ciekawa, który fragment masz zaznaczony. Wspomniałaś wcześniej o Iwaszkiewiczu, który pisze pięknie o zapachu więdnących kwiatów. To bardzo bliska mi emocja. Natomiast to właśnie Maria Kuncewiczowa w Fantomach bodajże, takim fragmentem o kwiatach więdnących, ściętych we flakonie, oswoiła mnie w ogóle z odchodzeniem kwiatów. Od tamtej pory wstawiam kwiaty do flakonu. Kiedyś byłam tego bardzo wielką przeciwniczką. Nie chciałam, żeby umierały na moich oczach. Co wybrałaś u Kuncewiczowej?
Wybrałam Listy do Jerzego, to jest też bardzo ważna dla mnie książka, bo w mojej pracy bardzo dużą inspirację do tego, jak prowadzę rozmowy i o co pytam moich rozmówców i rozmówczynie, stanowi literatura. To z niej czerpię tak naprawdę inspirację do podpytywania i do jakby ukonkretyzowywania rozmów. Wybrałam taki fragment, który też towarzyszy mi już od wielu lat. Listy do Jerzego to jest zbiór listów pisanych do męża po jego śmierci. I tu jest taki wzruszający fragment o Kazimierzu, o Kuncewiczówce, o drzewach i też może pozwolę sobie go przytoczyć. Jerzy, ty tak szanowałeś drzewa, słyszałeś w nich powiew międzyplanetarny zahaczający o ziemię. Nie pozwalałeś drzew ścinać, upierałeś się nawet przy wierzbie nie twojego sadzenia. Stała uczepiona korzeniami zbocza koło grobli łączącej dwie części gruntu przedzielone jarem. Zasadził ją pewnie ze 20 lat temu jakiś obcy, samowolny wiatr. Wyprowadziło z błota słońce, oszczędziły mrozy, zapłodniły pszczoły. Nie była złocista, nie zamiatała powietrza warkoczami. Była bardzo wysoka, szarawa, sztywna, rozszczepiona na dwa pnie. Przeszkadzała jarzębinom i klonowi, rzucała cień na azalię. Mówiłam, po co nam ta wierzba, ani płacząca, ani swoja. Ona żyje, powiedziałeś. Ona zabiła azalię, krzyknęłam. To nie nasza rzecz, takie wojny, usłyszałam.